Spotkaliśmy się tutaj w zeszły wtorek. I chciałbym rozpocząć od przypomnienia przypomnieć o wersecie z Ewangelii Mateusza, ponieważ jest to werset, w którym Pan Jezus ostrzega nas, że są to rzeczy, które się wydarzą. Ewangelia Mateusza, rozdział
24.
I znajduje się ten werset w samym środku fragmentu, w którym Jezus mówi o tym, co stanie się w przyszłości. I mówi on o prześladowaniu, o sprzeciwianiu się, o wielu trudnościach, które będą spotykać Bożych ludzi. I mówi tutaj o wielkich problemach, które będą miały miejsce na świecie. O trzęsieniach ziemi, o wojnach. I o rzeczach, które dzieją się już w tym naszym czasie, za czasów naszego pokolenia. I pokazuje tutaj, że Kościół nie będzie w stanie sobie poradzić z tymi rzeczami. W wersecie
9
jest tutaj napisane, że wtedy wydawać was będą na udrękę i zabijać was będą i wszystkie narody pałać będą nienawiścią do was dla imienia mego. W wersecie 10 jest napisane, że wielu się wtedy zgorszy, odpadnie i będą się nawzajem wydawać i będą się nawzajem nienawidzić. I w samym centrum tych wszystkich wydarzeń, jak mówi werset 11, powstanie wielu fałszywych proroków i zwiodą wielu. A werset 12 mówi, a ponieważ bezprawie się rozmnoży, przeto miłość wielu oziębnie. A zatem miłość do Boga, miłość do Jezusa będzie się robiła coraz bardziej zimna. A wszystko to będzie się działo pośrodku prześladowań, trudności, które nastąpią dla Kościoła. I takie rzeczy już zdarzały się. Ale Jezus ostrzega nas tutaj, że te rzeczy będą się nasilały. Jeśli myślimy o współczesnym społeczeństwie, wiecie, że w niektórych miejscach jest prześladowanie, jest cierpienie, kościoły są palone, a chrześcijanie są wtrącani do więzień. W niektórych częściach świata naprawdę dużo się dzieje. I wydaje się, że Kościół odnosi sukces. Ale tylko Bóg zna prawdziwy stan ludzkich serc. Ale w samym środku tego Jezus Jezus mówi nam coś naprawdę ważnego, coś, co dotyczy naszej miłości. Tu nie jest napisane, że miłość niektórych, niewielu, w znaczeniu niewielu. Jest napisane, że miłość wielu, że oni stracą tę miłość. Ona oziębnie. I ciężarem, który noszę na swoim sercu, to jest taka zachęta dla was, abyście w swojej miłości do Chrystusa wzrastali. I gdybym miał was dzisiaj zapytać, jak wasza miłość wygląda? Zastanawiam się, co byście odpowiedzieli. Spotykam wielu ludzi, którzy kochają Biblię. Ale Jezus tu oczywiście nie mówi o kochaniu Biblii. On też nie mówi tutaj o kochaniu chrześcijańskiej muzyki. On nawet nie mówi tutaj o miłowaniu, kochaniu tego pola misyjnego. Ale mówi tutaj o samym centrum miłości, z której to miłości wypływa miłość w innych kierunkach. Ta pierwsza miłość to jest miłość nakierowana na Pana, na Jezusa Chrystusa i na Ducha Świętego. To centrum miłości, ta pierwsza miłość jest nakierowana na Trójcę. Czy kocham Ojca? Czy kocham Syna? Czy kocham Ducha? I czy moja miłość do Boga jest gorąca? A może ona ziębnie? I pewnie pamiętacie tą prostotę tych dwóch przykazań. Wszystkie przykazania, wszystkie są sprowadzone do dwóch tak naprawdę. Kochaj Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i z całej swojej siły. A drugie przykazanie, kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Po pierwsze i po drugie. I ten punkt drugi, to drugie przykazanie nie zaistnieje, jeśli nie będzie tego pierwszego punktu na swoim miejscu. Tak szczerze powiedziawszy, to oba te przykazania idą razem ze sobą. I ta pierwsza miłość to jest miłość do Boga. Pamiętacie pewnie, jak Jezus przyszedł na ziemię, On kochał swojego Ojca. I kochał swojego Ojca bardziej, aniżeli swoich uczniów. On kochał swojego Ojca najpierw. I pewnie nigdy się nad tym nie zastanawialiście, bo zawsze mówimy, że Jezus poszedł na krzyż dla nas. I to jest prawda, ale tylko częściowa.
Jesus did not go to the cross first for you and me.
Jezus nie poszedł na krzyż po pierwsze z naszego powodu. On przyszedł tutaj, żył tu na ziemi, poszedł na Golgotę, zawisł na krzyżu, został złożony do grobu po pierwsze dla swojego Ojca, ponieważ taka była wola Jego Ojca. I ta wola zaistniała jeszcze zanim pojawił się czas i cały świat zaistniał. To zostało już postanowione przez Ojca, Syna i Ducha Świętego. A Duch Święty był świadkiem tego, można powiedzieć, porozumienia. I Jezus to po pierwsze zrobił dla swojego Ojca.
Amen.
I zrobił to, ponieważ kochał swojego Ojca. Jest taki werset, w którym mowa o Duchu Świętym. I znajdziemy go w 5 rozdziale Listu do Rzymian. Jest to znany werset. Jest to cudowny werset. Ponieważ można przekonać się na podstawie tego wersetu, że Duch Święty został dany Kościołowi. I mam nadzieję, że wszyscy usłyszeliście mnie. I nie powiedziałem, że Duch Święty został dany wam jako każdej indywidualnej osobie. Duch Święty został dany Kościołowi. A wy jesteście częścią tego Kościoła. A Duch Święty został dany, został posłany z nieba, od Ojca, przez Jezusa Chrystusa i został posłany, by uczynić bardzo wiele rzeczy. Został posłany po to, by nas wypełnić. Został posłany, by przynieść wiele darów nam. Został posłany, by umożliwić nam życie. Ponieważ nie jesteście w stanie żyć chrześcijańskim życiem bez Ducha Świętego. I może pamiętacie, kiedy Jan Chrzciciel mówił o nadejściu Ducha Świętego, powiedział, że kiedy Duch came, kiedy Duch przyszedł,
Jesus would be the baptizer in the Holy Spirit.
Jezus będzie tym, który będzie chrzcił Duchem Świętym.
Now, this church is a church that believes in baptism in water.
Ten kościół jest kościołem, który wierzy w chrzest wodny.
And, that is by immersion.
Poprzez zanurzenie.
Is that right?
Prawda?
Immersion?
Czy to się zgadza? Poprzez zanurzenie?
Yes. And it's a wonderful picture.
Jest to cudowny obraz.
Of the baptism in the Spirit.
Obraz chrztu w Duchu Świętym.
That, God wants us to be immersed in the Holy Spirit.
Bóg chce, abyśmy byli zanurzeni w Duchu Świętym.
When John the Baptist said this,
i kiedy Jan Chrzciciel to powiedział, powiedział także,
that it would be the Holy Spirit and fire.
I powiedział, że to będzie Duch Święty i ogień.
And fire. Amen. And now you know,
i teraz wiecie,
if your love is going to be hot,
że jeśli wasza miłość ma być gorąca,
then you must have the Holy Spirit working in you.
To Duch Święty musi działać w was.
In a church.
W kościele.
Just imagine if this church.
Wyobraźcie sobie. Wyobraźcie sobie, gdyby ten kościół był wypełniony ludźmi ochrzczonymi Duchem Świętym i ogniem. I ten ogień Ducha sprawiłby, że nasze serca będą cały czas gorące. I to właśnie ogień robi. I w piątym rozdziale listu do Rzymian pod koniec wersetu piątego Paweł mówi: miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Boża miłość została wlana w nasze serca poprzez Ducha Świętego, który został nam dany. A zatem skupia się na miłości. I skupia się na tej miłości, która jest wlewana w nasze serca. I w waszej Biblii, i także w mojej, jest napisane miłość Boga. I bardzo trudno to zinterpretować, ponieważ w języku greckim
we do not know whether it means the love in our hearts toward God,
nie wiemy, czy chodzi o miłość w naszych sercach ku Bogu,
or the love of God poured in our hearts towards others,
czy o miłość wlaną w nasze serca ku innym.
It probably means both.
Ale tak najprawdopodobniej oznacza to obie miłości.
Poured into our hearts,
ponieważ Boża miłość jest wlana w nasze serca.
Has that been happening to you?
Czy to się wam przydarzyło?
Has it been happening to me?
Czy to mi się przydarzyło?
Because without this,
ponieważ bez tego
we cannot sustain our love.
Nie możemy podtrzymać tej miłości.
Love will grow cold.
Nasza miłość oziębnie.
The freezing atmosphere of the world,
ta mrożąca atmosfera świata sprawi, że i nasza miłość oziębnie. Wszystko w świecie jest jak lód. Jest jak taki mroźny wiatr, który wieje, by oziębić nasze serca. I jest to poważna rzecz, o której trzeba pomyśleć. Niektórzy stają się materialistyczni. To jest taki mroźny wiatr. Jeśli kochacie swoje ogrody, jeśli kochacie swoje domy, jeśli kochacie pieniądze, jeśli coraz bardziej kochacie sukces, będzie to jak taki mroźny wiatr, który będzie wiał na wasze serca, a wasza miłość oziębnie. Jeśli kochacie swoją karierę, jeśli kochacie to małżeństwo, jeśli kochacie muzykę. I widzę, że takie rzeczy dzieją się w kościołach. I czasami przyjeżdżam do niektórych kościołów i widzę, że młodzi ludzie tam są totalnie zakochani w muzyce. Wszystko jest ważne. Znaczy, muzyka jest najważniejsza. Lepsza muzyka. Cudowna muzyka. Chcą jeździć na koncerty, gdzie słyszą tylko muzykę. I kiedy z nimi rozmawiam, to widzę, że ich miłość do Jezusa wcale nie jest gorąca. Myślę teraz o kolegium, koledżu biblijnym, gdzie czasami miałem wykłady. I w tym koledżu biblijnym byli tacy młodsi studenci. Może właśnie skończyli jakąś szkołę. I są tam też starsi studenci. I niektórzy z tych starszych studentów już pracowali przez 20 lat i czują takie Boże powołanie w swoich sercach. Więc płacą ten koszt, by chodzić, uczęszczać do tego koledżu, ponieważ kochają Boga i chcą wypełnić Jego wolę. I jest to dla mnie interesujące, kiedy widzę tych studentów, niektórzy z nich nie są nawet w stanie się za bardzo skupić na wykładach. Patrzą na zegarki. I jak tylko wykład się kończy, biegną do sali muzycznej. Ponieważ wszystko, o czym są w stanie myśleć, to muzyka. Uczą się grać na gitarze basowej. Uczą się grać na pianinie. Albo na perkusji, która jest szczególnie popularna. To jest niesamowite. Ale ja wiem, gdzie ich serca są. I o to chodzi. Ten świat jest jak mroźny wiatr. I on wieje w kościołach i sprawia, że miłość wielu ziębnie. Kiedy pomyślę o młodych ludziach, mogę też pomyśleć o starszych. I ta liczba starszych osób, które spotykam, a oni mówią mi, kiedy przejdziesz na emeryturę? A oni mówią, ja już przeszedłem na emeryturę. Ciągle mają siłę. Mogliby nadal służyć. Mogliby się troszczyć. Mogliby być gościnni. Wiecie, kiedy byłem młodym człowiekiem, miałem może 19-20 lat, był taki starszy w naszym kościele, który był stary już, miał na imię... Pamięta imię jego, miał żonę. Wydawał się tak stary jak Metuzalem. Taki stary. Ale ten stary człowiek, tak naprawdę nie wiem, ile miał lat. On po prostu wydawał się bardzo stary. Ale pewnego dnia mi powiedział, Bernard, czy chciałbyś przyjść do mnie do domu? Który wieczór ci pasuje? Jeśli chcesz przyjść w poniedziałek, możesz przychodzić w każdy poniedziałek wieczorem. Możemy siedzieć, usiąść. Żona zrobi kanapki. Wypijemy herbatę. I możemy rozmawiać o czym tylko chcesz. On troszczył się o mnie. Otworzył swój dom. I teraz nie pamiętam już nawet jednej rzeczy, o której z nim rozmawiałem. Ale wiem, że mnie kochał. I wiedziałem wtedy, że się o mnie troszczy. It's like a call to them. Starsi, to mówię do was, nie przechodźcie na emeryturę. Możecie oczywiście przejść na emeryturę w swojej pracy, ale nie przechodźcie na emeryturę i nie siadajcie przed telewizorem. I nie zacznijcie grać w golfa. Niech Duch Święty wypełni wasze serca i sprawi, że będzie w nich nowa miłość, gorąca miłość. Wieje mroźny wiatr w kościołach i on przychodzi od strony świata, a miłość wielu ziębnie. A Duch Święty jest ogniem. Jeśli otworzycie się na Niego, On sprawi, że wasza miłość podgrzeje się. Wierzycie w to? On wyleje swoją miłość na wasze serca. To jest cudowne, jeśli uważnie przyjrzycie się temu fragmentowi z piątego rozdziału. Przeczytajmy werset pierwszy. Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.
We have also obtained access by faith into this grace wherein we stand.
Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy.
And we rejoice in hope of the glory of God.
I chlubimy się nadzieją chwały Bożej.
Amen. Now that's a good beginning.
To jest dobry początek.
Now you notice what he says?
Zauważcie, co on tu mówi.
We stand in something.
Stoimy na czymś.
We have peace,
mamy pokój, jeśli stoimy w tym miejscu. I mamy dostęp. Przystęp.
There's a door open.
Drzwi są otwarte.
Now, when you believed, it was a beginning.
Kiedy uwierzyliście, to był początek.
Not an end.
Nie koniec.
So some of you can remember when you began.
Więc wielu z was pamięta ten początek.
When you began in faith.
Kiedy zaczynaliście w wierze.
When the Lord Jesus came to you.
Kiedy Pan Jezus przyszedł do was.
When his word came into your heart.
Kiedy Jego słowo weszło do waszych serc.
And it kindled a flame.
I ono rozpaliło ogień w waszym sercu. A poczucie winy gdzieś zniknęło. Wiedzieliście, że jesteście usprawiedliwieni. Ale zdajecie sobie sprawę, że to, kiedy się to stało, to było tylko przejście, wejście. On dał wam dostęp. On otworzył drogę. Drogę, na której możecie mieszkać i żyć w świetle. I wiem, że ten ogień Boży palił się w waszych sercach. Czy pamiętacie, jak w Starym Testamencie, kiedy Bóg wyprowadził dzieci Izraela z Egiptu, On przyprowadził ich do podnóża góry. I kiedy patrzyli w górę, widzieli ogień, widzieli chmurę i słyszeli dźwięk, jakby to był dźwięk trąby. Bo Bóg zrobił sobie taką przejściową kwaterę główną na tej górze. I powołał Mojżesza, zawołał go na górę, ponieważ Mojżesz był przywódcą. I później zawołał na górę też starszych ludu. A więc weszli na górę. Weszli w ten obłok. W ogień. A później zobaczyli coś z Bożej chwały. W taki sposób Kościół idzie do przodu. I to właśnie jest sposób, w jaki ten Kościół też musi iść do przodu. Muszą być ci, nie tylko ludzie, mężczyźni, którzy są studentami biblijnymi, ale ludzie, mężczyźni, którzy wyszli na górę Bożą. Mojżesz wyszedł tam 3 razy. I za każdym razem był tam 40 dni. Spędzając tam czas w Bożej obecności. I starsi muszą tam też pójść. Bo tam jest ogień. Tam jest życie. Tam jest objawienie. A Mojżesz był przywołany jeszcze wyżej. W samą Bożą obecność. A Bóg dał mu wzór. I to był plan przybytku. I Bóg powiedział, nie chcę tu zostać na górze. Ja chcę zejść na dół i chcę być pośrodku mego ludu. Zbuduj mi przybytek. I dał plan, wzór tego, co chciał, aby było zbudowane. I oni to wybudowali. Zgodnie z tym planem. Pod przywództwem Mojżesza. I kiedy już zostało wybudowane, był to bardzo prosty budynek. I Bóg też powiedział, w jaki sposób mają go uwielbiać. I kiedy złożyli ofiarę, coś się stało. Bóg zszedł na dół, jak ogień. Wypełnił to miejsce ogniem, słupem ognia, w pośrodku swego ludu. A oni założyli obóz wokół. I w samym sercu, centrum tego obozu był Bóg ognia.
He was hidden out of sight.
Był ukryty przed wzrokiem,
behind a veil,
za zasłoną,
but he was there.
Ale był tam.
And the worshippers,
a uwielbiający,
the priests,
kapłani,
they could come
mogli przyjść
into the presence of the fire.
W obecność tego ognia.
And this is a very wonderful picture to you and me.
I to jest ten taki wspaniały obraz dla ciebie i dla mnie. Widzicie, Mojżesz jest tym człowiekiem, który był na górze. I był człowiekiem, który płonął. Płonął miłością. Pamiętacie to? Pamiętacie, jak miał 80 lat i Bóg go powołał? Jak Bóg do niego zawołał? Czy to był krzak, który płonął, ale nie spalał się? A Bóg przemówił z tego krzaka. A więc jest, widzimy Mojżesza, który stoi przed Bogiem ognia. I ponieważ był skonfrontowany z tym Bogiem ognia, jego serce płonęło. Ono płonęło w taki sposób, że było w stanie pokonać wszystkie te negatywne rzeczy, które były. Mojżesz powiedział, ale ja nie umiem mówić. Nie posyłaj mnie. Ale ogień Boży, który palił się w jego sercu, rozgrzał jego miłość i pokonał wszystkie te objekcje. Czy mogę was zapytać o coś? Czy takie rzeczy przydarzyły się wam? Widzicie, bo dzieci Izraela zbłądziły. I człowiek, którego Bóg użył, znaczy mężczyźni i kobiety, których Bóg używał, to byli ludzie, którzy spędzali swój czas w Bożej obecności. I ogień Jego obecności ogrzewał ich serca pośrodku wszystkich rzeczy. Kiedy spojrzymy do listu do Rzymian, widzimy, że w wersecie trzecim mówi, a nie tylko to, chlubimy się też z ucisków, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość, a cierpliwość doświadczenie. Doświadczenie zaś nadzieje. Tam jest lekka różnica. A nadzieja nie zawodzi, bo Boża miłość rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Widzicie, ja mówię wam o miłości, która ziębnie, o mroźnym wietrze, który sprawia, że serca ziębną w kościołach. Ale on mówi o czymś odwrotnym, przeciwnym. On mówi, dla niektórych osób, które przechodzą przez cierpienia, przechodzą przez trudności i nie są zawstydzeni, ponieważ ich miłość jest coraz gorętsza w pośrodku tych doświadczeń. Coś działa w nich. Oni widzą wyraźniej. A zatem przeszkody, które nadchodzą, one służą do tego, by ich serca były nastawione pozytywnie. I dokładnie wiem, jak, co to oznacza. Coś w Bogu wydaje się, że płonie bardziej, kiedy stoimy twarzą w twarz z wrogiem, kiedy pojawiają się trudności, kiedy pojawiają się rzeczy, które naprawdę dotkliwie cię uderzają. I Duch Święty wylewany jest w większy sposób, bardziej w wasze serca. A miłość staje się coraz gorętsza. A zatem Mojżesz był gorący, ponieważ był w Bożej obecności. Czyż nie jest to cudowne? Paweł był coraz bardziej gorący w miłości, nawet w cierpieniu, ponieważ Duch Święty został wlany w niego. A zatem rzeczy, które miały zniszczyć, Bóg wykorzystał, aby pobudziły życie, które sprawiły, że ten ogień się palił. Chciałbym pójść o krok dalej. Ponieważ w zeszłym tygodniu zakończyliśmy na pierwszym rozdziale objawienia Jana. Chciałbym powrócić do tego fragmentu, ponieważ tutaj jest objawienie Jezusa Chrystusa. A On stoi pośrodku kościołów. Jest ubrany w pewien szczególny sposób. I pewne szczegóły są nam tutaj przedstawione. I każda z tych rzeczy coś oznacza. A więc Jezus jest tutaj teraz. Jesteście małym kościołem, zborem. Czy to prawda? A Jezus jest tutaj. I jest tutaj opisany w księdze, ubrany w taki sposób. On teraz tak wygląda. W taki sposób go zobaczył Jan. Jezu, gdzie ty jesteś? Czy jesteś w niebie? Ale jesteś też tu na ziemi. Jak wyglądasz? A Bóg dał mu objawienie. W tym czasie Jan cierpiał. I on znalazł się w takich okolicznościach, kiedy jego miłość naprawdę mogła ziębnąć. Ponieważ trudności są jak ten mroźny wiatr lodowaty. A on był w pośrodku takich problemów. Ale miłość Boga, Boża została wlana w jego serce przez Ducha Świętego. I przeczytamy coś bardzo ważnego. Spójrzcie uważnie. W wersecie 10 mówi:
I was in the Spirit on the Lord's day.
Popadłem w zachwycenie w dzień Pański.
I was in the Spirit.
Popadłem w zachwycenie
on the Lord's day.
W dzień Pański.
What does that mean?
Co to oznacza?
You should ask me that question.
Powinniście zadać mi takie pytanie.
Bernard, what does it mean?
Bernard, co to znaczy? Co to znaczy popaść w zachwycenie? Ale pomówmy najpierw o Dniu Pańskim. Ja wierzę, że każdy dzień jest Dniem Pańskim. Ja naprawdę w to wierzę. Wiem, że moglibyśmy powiedzieć, że niedziela to jest Dzień Pański. I to jest w porządku. Ale każdy dzień jest Dniem Pańskim. I Jan po prostu mówi, popadłem w zachwycenie, byłem w duchu. Co to oznacza? I co to oznacza? Ja patrzę na was i wiem, że niektórzy z was są nauczycielami. Moja żona była nauczycielką. Wiem, że Dorotka była nauczycielką. I są też inni tutaj, którzy są nauczycielami. I wiem, gdzie mieszkają nauczyciele. W swoich umysłach. To jest ta dominująca rzecz. Musicie myśleć. Musicie zaplanować lekcje. Musicie rozważyć pewne kwestie. Więc moglibyśmy powiedzieć do wielu z was, byłem jakby pogrążony w swym umyśle w Dzień Pański. Niektórzy z nas, może nie jesteśmy tak bardzo pogrążeni w naszych umysłach, ale bardziej w emocjach. I tam mieszkamy. W naszych uczuciach, które są raz na górze, raz w dole. Góra, dół. I w takich miejscach żyją ludzie. I Jan mówi nam tutaj coś. On mówi, że jest taki wymiar tutaj na dole, który jest wymiarem ducha. Umysł jest trochę wyżej. I umysł jest dobrą rzeczą. Emocje, one są gdzieś w tym miejscu. Ale jest taki wymiar na dole, wymiar ducha. Jest to miejsce totalnej ciszy. Jest tam cicho. Nic się nie rusza. Cisza. Odpoczynek. Nie ma napięcia. Pokój. Pokój z Bogiem. W duchu. I Jan mówi, ja popadłem w zachwycenie, byłem w duchu w Dzień Pański. Jest to miejsce, w którym się słucha. Jest to miejsce, w którym jesteś przed Bogiem. Jeśli wrócę do Mojżesza, to jest tak jak wchodzenie na górę. Jest to miejsce, w którym rezygnujesz ze swoich planów. Jest to miejsce, w którym zapominasz o przeszłości. Jest to miejsce, w którym spotykasz Boga. Jest to miejsce, w którym On jest. Po prostu tutaj jest. I On i słyszy. I chcę wam powiedzieć, panie,
you can come into the spirit.
Mam nadzieję, że rozumiecie, że wy możecie wejść w obecność Ducha Świętego w domu, kiedy jesteście na przykład w kuchni przy zlewie. Możecie wejść w ten rodzaj cichości. Wy, młode kobiety, jest takie miejsce, jak ta góra, na którą wyszedł Mojżesz, gdzie możecie spotkać Boga. To przydarzyło się Janowi. On był w duchu w Dzień Pański. I coś się wydarzyło. Coś, co było głębsze niż umysł. Głębsze niż przemyśliwanie wszystkich rzeczy. On usłyszał dźwięk. Usłyszał głos. I zobaczył. On wszedł w wymiar słyszenia i widzenia. I to, co zobaczył, było tam. Zawsze tam było. To nie tak nagle tam przyszło, ale zasłona została odsłonięta. I on to zobaczył. I zobaczył świeczniki. Pamiętacie? Zobaczył kościoły, zbory. Ale wyglądały jak świeczniki. Były to bardzo cenne świeczniki. Zrobione ze złota. Bardzo cenne. I pomiędzy tymi świecznikami zobaczył Jezusa. I taką osobę zobaczył. On nie zobaczył tych zborów, że są same. On zobaczył Jezusa. I wydaje się, że Jezus był dokładnie w samym centrum. W samym środku. Jezus w samym centrum. Ale nie tylko Jezus był w środku, ale Jezus też mówił. Mówił, będąc w centrum. To jest cudowne. I właśnie taki obraz zobaczył. Zbory są ważne. Ale nie słychać tu żadnych innych głosów. On usłyszał tylko głos Jezusa. To jest cudowne. To jest to, co zobaczył w duchu. On zobaczył zbory w duchu. I wyglądały jak świeczniki. Cenne świeczniki. Czy wy widzicie Kościół, którego częścią jesteście? Czy widzicie go w taki sposób? Czy widzicie Kościół w duchu? Jak wygląda? A może narzekacie na niego? I nie podoba się wam? Może plotkujecie? Czy jesteście nieszczęśliwi? A może widzicie Kościół jako coś złotego? Coś, co zostało utworzone z wielką umiejętnością. To nie jest tylko jakiś zwykły świecznik. Jest to coś, co zostało ukształtowane przez Boga. Coś pięknego. Czy widzicie w duchu kościoły, zbory? Czy wy widzicie zbory? On zobaczył 7. Czy czy widzicie je w duchu? Jeśli widzicie je w ciele, będziecie narzekać. Będzie się wam nie podobało. Będziecie nieuprzejmi. Będziecie plotkować. Widzicie, my, starsi, musimy widzieć kościoły w duchu. Oczami ducha. Musimy je widzieć. Jako złoto. I to jest pierwsza rzecz, jaką zobaczył. A następnie pośrodku tych świeczników zobaczył Jezusa. Nie zobaczył papieża. I nie zobaczył też jakiegoś charyzmatycznego, wielkiego kaznodzieje. Nie zobaczył tam nauczycieli. Nie zobaczył proroków. Ani muzyków. W duchu zobaczył Jezusa. Pośrodku zborów. I to jest ta rzeczywistość, którą otwiera przed wami Duch Święty. Widzicie Jezusa. W taki sposób wasza miłość robi się coraz gorętsza. Widząc Jezusa w duchu. I jest tutaj bardzo szczegółowy opis, jego opis. Ze szczegółami, dokładny. Jego imię jest ponad wszystkie imiona. On jest tym, który mówi. I on nie prowadzi lekcji. On przemawia do serca każdego zboru. I to właśnie robi Jezus. Mówi do waszych serc, ponieważ kocha wasze serca i kocha serce tego zboru. I chce znowu przemówić do tego zboru. A on i chce, abyście usłyszeli jego głos. Starsi muszą iść na górę. Możecie powiedzieć, Bernard, bądź bardziej konkretny. Odłóżcie Biblię i powiedzcie w ciszy: Panie Jezu, jestem tu. Panie Jezu, i róbcie to dzień po dniu. Bądźcie w ciszy. I wiedzcie, że ja jestem Bogiem. Będzie to trudniejsze, niż przypuszczacie, by to zrobić. Nauczyliśmy się czytać nasze Biblię, ale nie nauczyliśmy się siedzieć w cichości. Ale przed Bogiem musimy być w ciszy. Panie Jezu, oto jestem. Pokaż mi sam siebie, samego siebie. Osądź mnie. Zbadaj moje serce. Ponieważ to właśnie Jezus robi. Pozwólcie, że wam pokażę parę rzeczy, które mówią o Jezusie. Werset 12.
I turned to see the voice.
I obróciłem się, aby zobaczyć, co to za głos, który mówił do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników. A pośród tych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, odzianego w szatę do stóp długą i przepasanego przez pierś złotym pasem. Głowa zaś jego i włosy były lśniące jak śnieżno-biała wełna. Białe jak śnieg. Co wam to mówi? Siwe włosy. Co to sugeruje? Mądrość. On jest przedwiecznym Bogiem. Kiedy ja byłem młodym człowiekiem, kochałem spotykać się ze starszymi ludźmi, którzy mieli mądrość. I słuchałem. Jezus jest pośrodku. I On jest mądrością. I chcę was naprawdę zachęcić. Wy, rodzice, z waszymi nastoletnimi dziećmi, jest mądrość dla was od Jezusa. Jest, jest. Żony. Jest mądrość Jezusa dla was. Jeśli wasz mąż jest trudny i nawet jeśli jest dobry. Nie, to jest dobrze, jak jest trudny. W Stanach Zjednoczonych wszyscy chodzą do poradni. W poradni mi pomogą. To jest naprawdę niesamowite, jak niewielu z nich przychodzi do Jezusa. A Jezus mówi, ja jestem doskonałym doradcą. To jest cudowne, kiedy zaczynamy widzieć Jezusa. O Jezu. Piękny Jezus. Doradca. Jezus doradca. On nie przeprowadza nas przez freudowską psychologię. On tego nie robi. On wie. On zna nasze serca. Jego włosy są białe jak wełna. I czytam coś o jego twarzy. Jest tu napisane, i pod koniec wersetu 16 jest napisane, a oblicze jego jaśniało jak słońce w pełnym swoim blasku. Nadchodzi zima. Temperatura spada. Prawda? Jak utrzymać ciepło? Być w słońcu. Patrzeć w jego twarz. Patrzcie na niego. Patrzcie. Patrzcie na niego bardziej, więcej. Rozmyślajcie o Jezusie. Chcę powiedzieć wam, którzy zwiastujecie, kaznodzieją. rozmyślajcie o Jezusie bardziej niż cokolwiek innego robicie. Myślcie o Jezusie. Myślcie o Nim i o Jego życiu, zanim przyszedł na świat. Rozmyślajcie o Jezusie, kiedy przyszedł tutaj. Ponieważ tak stajecie się gorący. A Jezus jest jak słońce w pełnym blasku. Wiecie, dlaczego robi się tu zimno? Ponieważ tutaj na półkuli północnej słońce się obniża. I ziemia obraca się. Rozumiecie, co się dzieje? I słońce jest coraz niżej. A wiosną słońce zaczyna się podnosić. A znowu ziemia się obraca na swej osi. I następuje lato. I nad głowami mamy słońce. A jego twarz jest jak słońce, które świeci pełnym blaskiem. Właśnie w taki sposób wasze serca mogą się rozgrzać, stać gorące. Patrzcie na Jezusa. On zacznie was odmrażać. Muszę włożyć okulary, żeby mógł widzieć twarze. Byłoby niewłaściwe, żebym patrzył na każdego indywidualnie, ale powiem wam i zapytam, jak gorące jest twoje serce? Oblicze Jezusa, jego twarz jest jak słońce świecące pełnym blaskiem. On zwraca swoje oblicze na ciebie. Czy jest tutaj mowa o jego oczach? Jakie one są? Są ogniami, płomieniami ognia. Płomieniami. Wszystko, co go dotyczy, ma w sobie gorąco. On nie patrzy na was takim mrożącym wzrokiem. On patrzy na was i na mnie. I on chce rozniecić nasze serca. Widzicie, my się ukrywamy. Wiem, że niektórzy tutaj, wiem, że się ukrywacie. Już się dosyć długo ukrywaliście. Ukrywaliście przed Jezusem. Wiecie, że was kocha, ale ukrywacie się przed Nim. Czujecie się bezwartościowi, ponieważ namieszaliście w swoim życiu. I mówicie, no on na pewno już o mnie się nie troszczy. Ale on zwraca swoje oblicze. I on patrzy na nas. I on chce rozniecić ogień w naszych sercach swojej miłości. Taki właśnie jest Jezus pośrodku swojego Kościoła. On chce powstrzymać nas przed oziębłością. I jeśli oziębły nasze serca, a jego oczy są jak płomienie ognia. I to oznacza, że kiedy patrzy na nas, jest w stanie wypalić pewne rzeczy, które stały się przeszkodą w naszym życiu. On może wypalić naszą miłość do telewizji. On może wypalić to poczucie braku wartości. Jego oczy patrzą na nas. Jeśli pozwolimy Mu patrzeć na nas i jeśli zwrócimy swoje oblicza ku Niemu, On wypali naszą dumę. Taki jest Jezus. On żyje. On ma klucze. I to jest to, co widzicie w duchu. Wy na pewno widzicie samych siebie. Widzicie swoje potrzeby, ale widzicie Jego bardziej. Czy jest to dla was jasne, co mówię? W duchu widzicie Jego. Czy wiecie, że nasz Pan Jezus wstał, przyszedł po swoim zmartwychwstaniu z grobu i rozmawiał z dwoma osobami, którzy byli rozczarowani i szli w kierunku swojego miejsca zamieszkania. Jezus dołączył do nich, a oni Go nie rozpoznali. I zaczął do nich mówić. Otworzył przed nimi pisma i pokazał w tych pismach samego siebie. I wiecie, co powiedzieli? Powiedzieli, nasze serca pałały. To jest tajemnica. Zakończę czytając fragment z księgi listu do Hebrajczyków. I wielu z was oczywiście to zna. List do Hebrajczyków, rozdział 12. On pisał do ludzi, których miłość ziębła. I mówi im. W wersecie pierwszym. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. Patrzmy na Niego. Patrzmy na Jezusa. W duchu. Patrzcie na Niego w duchu. Patrzcie na to życie, jakie wiódł. Spójrzcie na ścieżkę, którą szedł. Patrzcie na ten wyścig, w którym biegł. Patrzcie na te trudności, którymi musiał stawić czoła. Patrzcie na Niego. Patrzcie na Niego. Patrzcie na Niego. Możecie patrzeć na Mojżesza. Możecie patrzeć na Abrahama. Możecie patrzeć na tych wszystkich, którzy wspomniani są w rozdziale 11. Ale teraz mówi, spójrzcie w inne miejsce, spójrzcie na Niego, spójrzcie na Jezusa. Spójrzcie na Jezusa. To brzmi za prosto. Ale to jest wielka tajemnica. Byśmy byli jak dzieci. Byśmy stawali w duchu dzień po dniu i trwali tam. Panie Jezu, oto jestem. Jestem tutaj. I później patrzcie na Niego. Pamiętajcie, że Duch Święty przyszedł, by nam pomóc, by widzieć Jezusa. Powiedział, że kiedy On przyjdzie, uwielbi mnie. Tak powiedział Jezus. A Duch Święty wie, jak nam pokazać Ducha Świętego, Jezusa. Wiecie, Jezus jest jak złoto. A to oznacza, że miedź, nie, brąz, przepraszam. Nie będzie was interesował. Coraz wyraźniej widzicie Jezusa, a wszystko inne po prostu odchodzi w cień. I taka jest prawda. I wszystkie rzeczy, które wydawały się tak wielkim problemem dla nas, one ciągle tam są. Nie poruszyły się. Ale nie da się ich, nie są już nie do pokonania. Ponieważ On, który jest większy niż wszystkie te rzeczy, Jego teraz widzicie. I wiecie, że jesteście bezpieczni. I wiecie, że jest droga wyjścia. I nie tylko to. A wasza miłość robi się coraz bardziej gorąca. W pośrodku waszych wrogów. Patrząc na Jezusa. Biegnijcie w waszym wyścigu. Patrząc na Jezusa. Wiele lat temu miałem taką wizję. Czasami Bóg przemawia do mnie poprzez wizję. I zobaczyłem coś. Zobaczyłem wspaniałe, złote miejsce. I z tego miejsca, które było cudowne, wspaniałe, wypływała rzeka. Płynęła rzeka. Wypływała. I przepływała przez różne miejsca. Przez różne krajobrazy, miejsca. I czasami ta rzeka płynęła tak wolno. Czasami była wzburzona. I na rzece była łódka. Kajak taki. Ktoś w tym kajaku siedział. I wszystko, co miał, to wiosło. A rzeka płynęła. A on siedział tam. W tym kajaku. A rzeka go niosła. On nie patrzył, gdzie płynie. On miał tylko wiosło, ale nie musiał wiosłować. On go tylko używał, by utrzymać się na środku tego strumienia. I był po prostu niesiony przez tą rzekę. On utrzymywał się w jej środku, na środku i przez cały czas patrzył na chwałę, z której wyszedł. I nigdy tego nie zapomniałem. To jest bardzo mocna wizja. Widzicie, to wy i ja jesteśmy w tym kajaku. zostało wam dane wiosło. Nie po to, by nim wiosłować, ale by utrzymywać się na środku rzeki. Nie musicie martwić się, dokąd zmierzacie. I przez te wszystkie, myśleć o tych wszystkich miejscach, przez które będziecie przepływać. Ponieważ rzeka was poniesie. Ale macie trzymać przed oczami wizję Jego samego. Obraz. Ponieważ od Niego pochodzicie. Wiecie, skąd pochodzicie. A to miejsce, skąd pochodzicie, to jest miejsce, do którego też zdążacie. Patrząc na Jezusa, który jest w chwale z Ojcem. Patrzcie na Niego. W ten sposób wasze serce podtrzyma tą miłość gorącą. Będziemy się modlić. I powiem coś takiego. Czy jest ktoś tutaj, kto chce, aby się o niego modlić? Jeśli jest taka osoba, to proszę, abyście odpowiedzieli na jego głos. On patrzy na ciebie swoim ognistym wzrokiem. On chce rozniecić ten ogień w swoim sercu. On chce rozjaśnić nad tobą swoje oblicze i chce dać ci pokój. A zatem, jeśli jest tutaj ktoś, kto chce, aby się o niego modlić, pochylmy nasze głowy. I jeśli ktoś chce się modlić, podnieście swoją rękę i przynieście to przed oblicze Pana. Czy ktoś chce, abyśmy się modlili o Niego? Przyjdźcie do Jezusa. Odpowiedzcie na Jego miłość. Patrzcie na Niego. Popatrzcie na Niego. Jeśli ktoś chce, aby się o Niego modlić, podnieście swoje ręce. Dziękuję Ci, Ojcze. Popatrzcie na Niego teraz. Po prostu powiedzcie Mu: Panie Jezu, oto jestem. Jestem tutaj, Panie. Objaw mi samego siebie.